od 1 lipca w Biedronce. I trzeba się śpieszyć, bo to krótka akcja.
www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. Yerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come. Please come.
No dobrze, to teraz co? Troszkę o polityce może porozmawiamy.
Tak, i chciałbym teraz ja przesłuchać Krzysztofa Skowrońskiego, jeśli na to pozwoli. No zawsze może nie pozwolić, bo jednocześnie ma złotą kartę prezesa tego radia, czy właściciela, czy cokolwiek. No, Pana Boga tego radia ma złotą kartę. Ale moje pytanie jest takie, czy nie dałoby radę za pomocą SDP i SDPRL i wszystkich innych, w tej chwili może by się udało, organizacji dziennikarskich, wymusić na politykach dostarczanie kontentu codziennie, ale w takiej formie, jak jest w Ameryce. Otóż rząd amerykański codziennie musi się spowiadać na codziennej konferencji prasowej i musi odpowiadać przeróżnym stacjom telewizyjnym, w tym pokoiku w Białym Domu, co państwo go znają z oglądania. Czasem prezydent odpowiada, czasem jacyś ministrowie są na podorędziu, a rzecznik prasowy ma obowiązek codziennie konsultować z władzą, ze wszystkimi ministrami, z prezydentem i z całym aparatem, co się dzieje w państwie i odpowiadać na pytania przeróżnych dziennikarzy. I dla dziennikarzy byłoby to dobre polskich, bo mieliby codziennie oficjalny content, a jednocześnie moglibyśmy ich codziennie zapytać o różne rzeczy, które nas złoszczą. I ten brak odpowiedzialności wobec narodu w zeznawaniu codziennym, coście wczoraj zrobili, a coście tydzień temu zrobili, a teraz mówicie inaczej. Powinni oni być przymusowo wystawieni na odpowiadanie codzienne na nasze pytania, a nie gonitwa z mikrofonem za jakimś panem premierem, który do limuzyny wsiada. Więc to jest mój postulat do środowiska dziennikarskiego całego, bo Gozdyra w Polsacie też by jej się przydało, gdyby dostawała codziennie taki content. I dziennikarz CNN-u pyta o to, a dziennikarz Fox News o coś innego. Z drugiej strony dwa pytania na ten sam temat, ale z przeciwnych kierunków zadane. Bardzo pożyteczne zjawisko ogólnie społecznie. Konferencje prasowe codziennie o tej samej porze.
Przemyślimy to.
No, to już nic z tego nie będzie. No, dobra, jedziemy dalej.
No, codziennie.
Minister energetyki. No właśnie, minister, no bo za coś pensję bierze rzecznik prasowy. To powinien właśnie za to brać, że codziennie o 12 musi wyjść, żebyśmy na wieczorne wydanie wiadomości zdążyli. W sprawach krajowych chcesz zadać temat? To ja jestem przygotowany.
No to proszę bardzo. A jaki temat? Czy jaki mam ci zadać?
Nie wiem, no może jakiś masz na swoim widelcu, który chciałeś mi zadać.
Zadać tobie temat, który mam na widelcu. Nie mam widelca.
Tak. Co omawiamy?
Co chcesz?
Minister energetyki powiedział, że u nas docelowo gaz ma zastąpić węgiel. I ma być rozdzielone równomiernie na wszystkie województwa 28 miliardów złotych, albo dolarów, albo euro, jest wszystko jedno, bo to są sumy abstrakcyjne, na ten cel. Ma być rozdzielone, żeby docelowo gaz zastąpił węgiel. No to jest działanie szkodnickie, o czym wie każdy, kto ma w domu jakikolwiek piec. Jakikolwiek. Bo chłop, jak ma piec na węgiel, to jednocześnie ma zapas drewna, przygotowany na wypadek, gdyby chwilowo nie miał węgla, gdyby mu węgla zabrakło, dziadek mu jeszcze miał trochę koksu, jakby była gorsza zima, bo koks tam lepiej się pali. Każdy wie, że trzeba mieć zapasy różne i że w ogóle trzeba mieć jakieś zapasowe opcje, a nie tylko działać na jednej opcji. Każdy w domu ma latarkę i świeczki na wypadek, gdyby żarówka zgasła. No to se musimy poświecić latarką, zanim włączą prąd. Albo świeczki zapalić. Każdy to wie, w każdym domu. ma alternatywę. A my się pakujemy w sytuację, gdy docelowo i nie wiem kiedy, gaz ma zastąpić węgiel, czyli towar, którego nie mamy i musimy importować, najczęściej od wrogów z Rosji i przez wrogie terytorium Białorusi albo wojenne terytorium Ukrainy, czyli to towar, który my jesteśmy zmuszeni importować, bo go nie mamy, ma zastąpić całkowicie węgiel. No to to jest szkodnictwo, to na pierwszy rzut oka źle wygląda i mi jest obojętne, czy to jest minister z PO, z SLD, czy z czegoś tam jeszcze. Ktokolwiek by to powiedział, to ja oponuję przeciwko tej koncepcji. Skończę.
Gaz, na ten temat. Gaz plus wiatr plus panel słoneczny plus wodór plus atom ma zastąpić węgiel.
Uwaga, żadnej z tych rzeczy nie produkujemy u siebie. Ani wiatraków, ani paneli słonecznych, ani konstrukcji atomowych, ani nie mamy złóż uranu, żebyśmy mogli zagęścić to paliwo do elektrowni. Nie wiem, czy to uran, czy co innego tam w tych elektrowniach jest. Tak czy owak, żadnej z wymienionych rzeczy Polska nie posiada. Posiada tylko węgiel. Więc odstawianie akurat węgla, rozumiałbym odstawienie go na pozycje rezerwowe z jakiegoś ważnego powodu. Ja tego powodu nie widzę, oni widzą. Ale odstawienie go całkowite, zamknięcie całej branży przemysłu do zera, z konsekwencjami takimi, że maszyny do kopalń jakieś są produkowane, tory kolejowe, które wywożą ten węgiel i wagony. I to nie tylko ci górnicy, których tam jest x tysięcy pod ziemią, zostaną wypędzeni z pod ziemi, wypłacimy im odszkodowanie za to, żeby nie pracowali, co jest w ogóle demoralizujące maksymalnie, żeby ludziom płacić za niepracowanie. Osobny temat. Pozbywamy się możliwości zużycia czegoś, co leży u nas na miejscu i nastawiamy się na korzystanie z energii, która całkowicie w 100% zależy od zagranicy. Czy to panele, czy wiatraczki, czy atom, bo jak już to elektrownię sobie postawimy, ona jest nasza i tak dalej, ale technologia na przykład francuska albo amerykańska, no ale skądś musimy kupować paliwo do tej elektrowni, sami nie zrobimy. A jak nam ktoś powie, że nie chce sprzedać?
To będzie,
no to trzeba zgasić elektrownię
będzie zimno
i świeczki
i ciemno
wyjąć. No tak, no właśnie. I ten ktoś nam to powie oczywiście w lutym.
I do tego 2049 roku.
To a propos 2049 roku. Polski Ład według... W internecie mówiłem Polski Wał. Polski Ład, teraz ładnie mówię, według premiera ma być kluczem do polskiego deficytu. To można rozumieć w obie strony i ja to rozumiem, że to jest klucz, który otworzy wielki wlew wielkiego deficytu i inflację spowoduje. No więc Polski Ład według premiera ma być kluczem do polskiego deficytu. W ciągu 10-letniej dekady, no dobra, w ciągu 10 lat mamy dorównać państwom Europy. I to wszystko nie ma sensu, natomiast przede wszystkim nie ma sensu to, gdy premier obiecuje coś za 10 lat, bo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, co się zdarzy za 10 lat, gdyż już nie będzie premierem za 10 lat.
Wiadomo, kto będzie odpowiedzialny, podobno Tuska ściągają do Polski.
No tak, ale żaden urzędnik państwowy nie powinien składać obietnic poza okres swojej kadencji. Bo on będzie jeszcze jedną kadencję, może dwie do jakichś następnych wyborów i potem już go nie będzie. W związku z tym coś tam planować można, jakieś infrastrukturalne reformy, budowę czegoś, co zajmuje więcej niż 10 lat, rozwój jakiegoś regionu w konkretnym kierunku. Można coś popchnąć, ale nie można obiecywać, jak to się skończy. To znaczy, można wszystko obiecać, ale to jest nieuczciwe. Tego faceta tu nie będzie i nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za fałszywe obietnice. Ba, niezależnie od rezultatu będzie się mógł wykręcić, bo powie, ale ostatnie 5 lat z tego 10-letniego okresu to nie ja rządziłem, tylko Tusk. Skończyłem.
To piosenka.
Do mnie to przemawia, widzisz, do państwa nie bardzo. Mnie to tak mnie wnerwia, jak oni obiecują. Cały czas powinniśmy rozmawiać o ograniczeniu liczby kadencji, żeby naprawić ten problem. Do dwóch. I nie powinno być tak, że jak zrobił dwie kadencje posła, to potem może zrobić drugie dwie senatora i jeszcze dwie prezydenckie. Nie. dwie kadencje na wybieralnym urzędzie. Maksimum zgadzam się na trzy. Dwie i to jest koniec twojej kariery na wybieralnych urzędach. Tracisz prawo do dalszego kandydowania po wsze czasy. To by spowodowało, że zmieniliby ci chłopcy perspektywę. Proszę, piosenka, to może ta, co panu się pomyliła, czyli numer jeden pan teraz puści. O tym, jak jest w domeczku.